Moi drodzy, śpiewaliśmy taką piękną pieśń, cudowna Boża łaska. Czy rozumiemy, czym jest łaska? Bardzo często łaskę mylimy z miłosierdziem. I kiedy miałbyś odpowiedzieć na pytanie, jaka jest różnica między miłosierdziem a łaską, mógłbyś zmagać się i za bardzo nie wiedzieć, jak odpowiedzieć, bo jak gdyby to są takie dwie bardzo podobne rzeczy, a jednak inne. Pamiętam pewnego kaznodzieje, który usługiwał i pokazał w taki bardzo piękny, obrazowy sposób różnicę między miłosierdziem a łaską. Zilustrował to pewną historią. Miłosierdzie. Jest pewne miasteczko. Jest w nim, żyje w nim pewien człowiek, bardzo bogaty. Ma wielki bank, jedyny w tym mieście. On ma praktycznie wszystko i ma pracownika, młodego człowieka. Ten pracownik jest nieuczciwy. Okrada go, jego pieniądze roztrwania. To wszystko dociera do właściciela tego banku. Pewnego dnia on go przywołuje do siebie i mówi: posłuchaj, wiem o wszystkim. Wiem, że okradałeś mnie. Wiem, że wiele rzeczy zniszczyłeś. Wiem, co robiłeś. Zasłużyłeś za to na wiele lat więzienia, ale chcę ci okazać miłosierdzie. Nie każę tobie nic oddać z tego, co zabrałeś. Idź, jesteś wolny. I ten człowiek, rozradowany w sobie, wiedząc, że nie poniesie konsekwencji tego, co się stało, wychodzi i jest szczęśliwy. I nie zwraca na to uwagi, że ludzie pokazują go palcami. On jest szczęśliwy. To nic, że wchodzi do sklepu, a właściciel chodzi za nim i patrzy mu na ręce, żeby czegoś nie ukradł, bo on wie, że niedawno on tyle złych rzeczy robił. On jest szczęśliwy, bo okazano mu miłosierdzie. Ta sama historia. Jest miasteczko, jest człowiek, bardzo bogaty, ma bank, ma wszystko pod dostatkiem i pracuje u niego młody człowiek, który go okrada, który wiele rzeczy zniszczył, który swoim postępowaniem zasłużył na najgorszą karę. I ten właściciel dowiaduje się o tym, przywołuje go do siebie i mówi do niego: posłuchaj, zasłużyłeś na to, aby iść na wiele lat do więzienia, ale chcę ci okazać łaskę. Przebaczam ci to, co zrobiłeś. Od dziś będziesz współwłaścicielem tego banku. Twoje nazwisko będzie od mojego nazwiska. Oto masz pieczęć, która czyni cię współwłaścicielem. Masz nowe kluczyki do nowego samochodu, nowe klucze do mieszkania. Jesteś współwłaścicielem tego miejsca. Moi drodzy, my żyjemy często pod miłosierdziem. Łaska to nie tylko przebaczenie. Łaska podnosi nas do nowej godności. Historia syna marnotrawnego jest historią nie tylko miłosierdzia, jest historią łaski. Syn, kiedy wrócił do domu, nie tylko ojciec mu przebaczył to, co zrobił, ale ojciec przywrócił mu godność dziecka Bożego. Przez łaskę nie tylko odpuszczono nam grzechy, ale przez łaskę zostaliśmy podniesieni do rangi dzieci Bożych. A jeżeli jesteśmy dziećmi, to jesteśmy też dziedzicami. Bardzo proszę, zacznijmy żyć jak dziedzice, a nie jak bankruci. Nie jak ci, którzy tylko się cieszą, że ich winy nie są policzone, ale jak ci, którzy są współ. Współ. Są sługami Boga żywego. Są dziedzicami Królestwa Jego. Zaśpiewajmy jeszcze raz tę pieśń, cudowna Boża łaska. I teraz pomyślmy o tym. Pomyślmy o Bożej łasce, która nie tylko przebaczyła nasze winy. Słowo Boże mówi, że przez łaskę jesteśmy zbawieni. Za darmo, nie z nas, Boży to dar. Ale to nie jest tylko sprawa oczyszczenia grzechów. Jest to sprawa przywrócenia do godności dziecka Bożego, do godności dziedzica. Dlatego mówimy: jestem bogaty, bo zapleczem moim jest całe Królestwo Boże. Czytamy w Biblii: niech biedny powie, że bogaty jest, a słaby, że jest silny. I to wszystko dzieje się przez Jego łaskę. Śpiewajmy tę pieśń.
Yeah.
Ostatnio czytałem bardzo interesującą książkę, polecam ją. Książka pod tytułem Zaskoczeni łaską. Autor tej książki tam informuje, że autor tej pieśni, kiedy napisał tę pieśń, był jeszcze handlarzem niewolników. Tak, handlował ludźmi, z Afryki przewoził do Stanów Zjednoczonych. I on wiedział, co robił. On widział tych ludzi, którzy są pakowani na statki. Wielu z nich nie przeżywało i umierało. Był zrozpaczony z tym. I wiedział, że w żaden sposób nie będzie w stanie naprawić tego, co zrobił. I wtedy zdał sobie sprawę, że jedyną rzeczą, jedyną szansą jest dla niego Boża łaska. Bóg okazał mu tę łaskę. Później stał się jednym z wielkich orędowników i osobą, która walczyła przeciwko niewolnictwu. Moi drodzy, chciałbym mówić o tym, co miałem mówić rano. Pamiętam, jak zostałem zaproszony do zboru w Poznaniu kilka lat temu i poproszono mnie, abym usługiwał na temat rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. I wiecie, zastanawiałem się nad tym, jaka jest rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. I w sumie po rozmyślaniu stwierdziłem, że moje kazanie będzie trwało jedno zdanie. To jest bardzo proste. Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina jest ta sama, jaka była w życiu Jezusa Chrystusa. Ten sam Duch Pański, który spoczywał na Chrystusie, spoczywa na nas, na Kościele. Kiedy Pan Jezus wszedł do świątyni, właściwie do synagogi, Słowo Boże mówi, przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. A drugi list do Koryntian mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Czy Duch Pański jest nad nami? Czy On nas namaścił? Pytanie, po co? Wiecie, cechą Kościoła Zielonoświątkowego wyróżniającą go jest to, że mówimy innymi językami i wydaje nam się, że przez to jesteśmy lepsi. Ale tak naprawdę głównym celem Chrztu Duchem Świętym nie było to, abyś mówił czy mówiła innymi językami. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym wykonał to, co wykonywał Chrystus, gdyż w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Po co Pan Jezus został namaszczony Duchem Świętym? Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, a uciśnionych wypuścił na wolność. Cztery Ewangelie. Jeżeli uważnie czytamy, widzimy, że dwie trzecie służby Jezusa Chrystusa polegało na uzdrawianiu chorych i wypędzaniu z ludzi demonów. Pan Jezus więcej czynił niż mówił. Zauważcie, że Duch Pański spoczął na nim, aby coś wykonać. I my również mamy to wykonać. Przypomina mi się historia pewnego misjonarza, który był przekonany, że powinien jechać do pewnego muzułmańskiego kraju i tam głosić Ewangelię. Długo przebywał w modlitwie, spakował się, wziął swoją Biblię i pojechał do tego kraju. I zorganizował ewangelizację, na którą przyszło wiele osób. I zaczął głosić Boże Słowo. Zaczął mówić o Jezusie Chrystusie, który przyszedł, urodził się w Betlejem, który został ukrzyżowany, który umarł za grzechy świata. Kiedy skończyło się nabożeństwo, niektórzy mężczyźni podeszli do niego i powiedzieli, ty posłuchaj, skąd my mamy wiedzieć, że to, co mówisz, to jest prawda? A on wtedy wziął Biblię i powiedział, wynika to z tej księgi. A oni wyciągnęli podobną księgę i powiedzieli, ale z tej księgi zupełnie coś innego wynika. On mówi, tak, ale to jest Boże Słowo. A on mówi, oni mówią, przepraszam, to jest Boże Słowo. Moi drodzy, ten człowiek zaczął się, był bardzo zakłopotany. On mówi, ale przecież to jest słowo. Oni mówią, to jest słowo, ale to słowo mówi o tym, a oni mówią, nie, słowo mówi o tym. Kto ma rację? Jak przekonać tych ludzi, że to nie ich czarna księga jest od Boga, tylko moja jest od Boga? Jak przekonać tych ludzi, że to, co w mojej jest napisane, jest prawdą, a nie w ich? Jak? Jak przekonać? Wiecie, czuł się zupełnie pokonany. Nie miał argumentów. Spakował się, wrócił do swojego kraju i przyszedł na niego taki moment zwątpienia. I wtedy zanurzył się w modlitwie, płacząc przed Bogiem. Mówi, Boże, dlaczego? I wtedy Bóg pokazał mu pewną historię. Historię z Biblii, człowieka. Człowieka, który również zwątpił. Człowieka, który miał wielki znak zapytania, mimo że tego znaku nie powinien mieć zapytania. Znamy historię Jana Chrzciciela. To był ten, który chrzcił Pana Jezusa w Jordanie. Kiedy Jan chrzcił chrztem upamiętania, przyszedł do niego Jezus Chrystus, aby dać się ochrzcić. Pamiętacie, co Jan zrobił? Jan wzbraniał się. Jan powiedział tak, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Wtedy Pan Jezus powiedział, Janie, ustąp, albowiem godzi się, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Och, Jan wiedział, kto do niego przychodzi. Jan wiedział, że nie jest godny chrzcić Syna Bożego. Jan mówi, to ty mnie ochrzci. Później, kiedy Pan Jezus wychodzi z wody, co Jan widzi? Jan widzi Ducha Świętego w postaci gołębicy, który spoczywa na Chrystusie. A następnie Jan słyszy głos z nieba. Co ten głos mówi? Ten głos mówi tak, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Posłuchajcie, czy po takich dowodach można zwątpić? Czy wiedząc, kto przychodzi do chrztu, wzbraniam się, bo mówię, to nie ja Syna Bożego mogę ochrzcić, to Syn Boży mnie niech ochrzci. Widząc Ducha Świętego w postaci cielesnej wstępującego, słysząc ten wielki głos z nieba, który mówi, ten jest Syn mój umiłowany. Czy po takich dowodach można zwątpić? Wydaje się, że kiedy już byśmy mieli takie argumenty, czy ktoś z nas by zwątpił wtedy? Widzicie, jacy jesteśmy lepsi od Jana? Jan zwątpił. Co było powodem tego zwątpienia? Okoliczności, w których się znalazł. Był moment, że Jana uwięziono. Bardzo cierpiał. Zdawał sobie sprawę, że może zostać w każdej chwili zabity. Później stało się to. Kiedy Jan nie mógł sobie poradzić z tym, co się działo w jego sercu, podjął decyzję. Przywołał swoich uczniów i posłał ich do Jezusa. Czytamy, a gdy ci mężowie przybyli do Niego, rzekli, Jan Chrzciciel, jest to zapisane w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale od 20 do 23 wiersza. Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Widzicie tutaj zwątpienie? Jan nie jest pewny. I pyta się, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? I zobaczcie, co się w tym czasie dzieje. Czytamy w wierszu 21. W tej godzinie, w tym czasie, kiedy oni przychodzą z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy, w tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Zobaczcie, oni zobaczyli potężną manifestację mocy Bożej. A odpowiadając, Pan Jezus rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście słyszeli. Właśnie, dobrze brat już zauważył, że czegoś tu brakuje. Nie. Jan powiedział, idźcie i Pan Jezus powiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Skąd mam wiedzieć, czy to, co mówisz, jest prawdą? Skąd mamy wiedzieć, czy twoja księga czarna jest bardziej od Boga niż nasza czarna? Skąd mamy wiedzieć, czy ty na pewno jesteś tym, za kogo się podajesz? Co Pan Jezus jako potwierdzenie tego, że On jest tym, uczynił? Czy tylko zaczął tłumaczyć na podstawie proroctw, wierz mi, to na pewno ja, zobacz, przecież tu jest napisane, tu jest napisane, tu jest napisane. Nie, Pan Jezus to potwierdził przez znaki i cuda. Ten człowiek to zrozumiał. Wtedy zamknął swoją Biblię, podziękował Bogu. Wypełniony Duchem Świętym znów się spakował i znów pojechał do tego kraju. I znów zrobił ewangelizację. I znów zaczął głosić Boże Słowo. Ale na końcu powiedział tak, abyście wiedzieli, że Syn Boży ma moc na ziemi. Ludzie chorzy, niech wyjdą i będziemy modlić się do Jezusa, aby On was uzdrowił. Kiedy zobaczył tych chorych, się przeraził. Bo to nie byli, wiecie, tacy z bólem głowy od przedpołudnia. To byli ludzie, którzy wynoszono, kładziono przed nim. Wtedy też przychodzi taki znak zapytania. A co jeżeli? My się boimy tego znaku zapytania. Tak, ja zauważyłem, że my chętnie ludziom usługujemy, modlimy się o chorego, ale już sobie myślimy, co mu powiedzieć, jak nie będzie uzdrowiony. I wtedy zaczął wzywać imienia Pańskiego. Słowo Boże mówi, kto wzywa imienia Pańskiego, ten będzie zbawiony. Moc Boża wstąpiła na to miejsce. Ludzie zaczęli być uzdrawiani. I wielu z tych, co prędzej, pytało się Jego, jak nam udowodnić, że to Ty masz rację, zdejmowało swoje czapeczki i mówiło, zaprawdę Jezus jest Synem Boga Żywego. On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jest taki w Ewangelii Jana malutki podrozdział składający się z dwóch wersetów, który nazywa się treść Ewangelii. Co jest treścią Ewangelii? Jan 20, werset 30 i 31. Czytamy. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Po co są cuda? Abyście wierzyli. Dokładnie. Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Nie po to, żeby wam lepiej było. Nie po to, żebyście wygodniej żyli, ale żebyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego, bo lepiej jest wejść sparaliżowanym do Królestwa Bożego, niż być zdrowym i pójść do piekła. Ale to jest po to, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. Pan Jezus objawiał to w tak potężny sposób. To czynił Pan Jezus. Ale my jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi. Czy tylko Pan Jezus dokonywał tych rzeczy? Za czasów Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus spojrzał na żniwo i powiedział, żniwo wielkie, robotników mało, proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje, najpierw przywołał 12. I wiecie, kiedy przywołał 12, czytamy tak, i zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorych i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. I wiecie, co oni zrobili? Oni poszli i mówili. I wrócili i mówili, że dobrze mówili i ludzie słuchali, było fajno. Nie. Oni poszli, głosili i głoszenie potwierdzone było znakami i cudami. Uzdrawiali, wyganiali demony, objawiła się potężna moc Boża. No tak, Tylko powiesz, no dobrze, ale to apostołowie. Czy tylko apostołowie czynili wielkie znaki i cuda? Nie, jeszcze za życia Pana Jezusa. Pan Jezus pewnego dnia przywołuje innych w liczbie 72. Nie znamy ich imion. Nie wiemy, czy tylko byli to mężczyźni, czy też tam były kobiety. Po prostu było ich 72 uczniów. I czytamy. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą. I to mi się ten wiersz podoba. On jest bardzo ważny. Do każdego miejsca i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Co to znaczy? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. A więc tam, gdzie miał sam pójść, tam ich wysłał. I co im powiedział? I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. I oni poszli. I wiecie, co się działo? Działo się to, co Pan kazał, aby robili. A więc, chorzy byli uzdrawiani, oni nawet jak wrócili, ja to chyba na seminarium, tak, na rozpoczęcie roku szkolnego do studentów mówił, nie, przepraszam, wczoraj dla lidery spotkanie, za dużo spotkań wczoraj było. A więc na innym spotkaniu. Pokazywałem ten fragment i mówiłem, zobaczcie, oni tacy byli bardzo egocentryczni, to jeszcze byli bardzo niedojrzali chrześcijanie. Oni wrócili z radością i mówią, Panie! I to niech będzie źródłem waszej radości, że imiona wasze są zapisane w niebie. A więc oni nie tylko uzdrawiali, oni też wyganiali demony. Co oni robili? Oni robili dokładnie to, co Pan Jezus. Oni robili to, co 12. Wiecie, ja zastanawiam się, jak to jest możliwe. Ewangelia Jana mówi, że gdyby spisać wszystkie cuda, które Jezus uczynił, nie starczyłoby miejsca na księgi, które by były zapisane cudami. Pomyślałem sobie zaraz, Pan Jezus 3 lata działał. Ile w ciągu 3 lat można cudów zrobić? Pamiętajmy, że Pan Jezus nie znajdował się w tym samym momencie w kilku miejscach. On gdzieś nie następował jakieś rozszczepienie. On nie lewitował. To nie było tak, że Pan Jezus jest tu, a jednocześnie jest tu i jednocześnie jest tam. Nie. A więc miał 3 lata tylko. Te 3 lata to jest tam około 1000 dni. No bez przesady. Czy przez tyle dni, w których też musiał spać, mieć czas na jedzenie, spotkanie z niebiańskim Ojcem, czy mógł zrobić tyle rzeczy, żeby nie starczyłoby miejsca na księgi, które by zapisać tymi cudami? O, posłuchajcie, samego teraz to przeczytałem. To już się okazuje, że Pan Jezus w pewnym momencie, w jednym momencie czynił cuda. Raz, 6, 7, 36, 43. W 43 miejscach naraz objawiała się chwała Boża. W 43 miejscach. Dlaczego? Pan Jezus, 6 dwunastek apostolskich i 36 par 72. Amen? Mało tego. Księgi cudów wcale nie zostały zamknięte. One cały czas są zapisywane. Cud mojego nawrócenia jest tam wpisany. Uwolnienia od nałogu. To jest fantastyczne. Te księgi są cały czas zapisywane. Bo Pan Jezus nie umarł i pozostał w grobie, ale zmartwychwstał i żyje i jest wczoraj i dziś ten sam. Ten sam. Ten sam jest na wieki. Czy to wszyscy? Pan Jezus, 12, 72? A teraz chciałbym przeczytać werset, w który nie wierzymy. Wręcz naszą wiarę jesteśmy gotowi manifestować w Kościele, uważając, że manifestowanie niewiary w ten werset jest bardzo szlachetne. Tak. Ta niewiara jest bardzo, wydaje ci się, pozytywna. Bo ta niewiara ma świadczyć o twojej skromności i pokorze. W jaki wiersz niewiara? Posłuchajcie ten wiersz. Pan Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. O, przesada. Przecież my jesteśmy zbyt pokorni, żeby w ogóle takie coś czytać. Większe niż Pan Jezus? To jest pycha. Tak, tylko że to sam Pan Jezus powiedział. Czy jesteś wierzący w Słowo Boże? Czy jesteś gotowy wypełniać Słowo Boże? Jaki twój stosunek jest do tego wersetu? Wiecie co? Nie chcemy nawet myśleć o nim. Jesteśmy bardzo skromni. I mówimy, jakżebym śmiał. Jak od Pana Jezusa coś można by było większego? To jest, Pan Jezus to chyba tak troszeczkę przesadził w tych słowach. Czy Pan Jezus przesadził w tych słowach? Czy Pan Jezus przesadził, mówiąc to? A pytanie, czy powiedział prawdę? A kogo to tyczy? To tyczy Kościoła, ciebie i mnie, bracie i siostro. Pamiętam, kiedy oddałem życie Jezusowi, był taki jeden wiersz, który szczególnie mnie dotknął. I może on był jakimś prowadzeniem mnie w ewangelizacji. I rzekł im Jezus, jest to zapisane w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Wiecie, co nam najlepiej wychodzi? Mówienie innymi językami. Tylko wcale Pan Jezus nie powiedział, że to będziemy robić bardziej, a tamte będziemy robić mniej. To już my sobie to tak postanowiliśmy. Czy to jest właściwe? Czy w takiej chronologicznej kolejności przynajmniej jest to podane? Nie. Moi drodzy, Bóg dał Kościołowi autorytet. Wiecie, ja pamiętam, rozmawiam, ja mam wielu przyjaciół w Afryce, zresztą tak jak wam powiedziałem, niedługo będę w Nigerii usługiwał. Powiedziałem wam? Powiedziałem wam. Nie wszystkim, to znaczy w innym miejscu powiedziałem, gdzie niektórzy z was byli. A więc miałem teraz już 10 listopada być w Nigerii, ale mój wyjazd został przełożony na początek stycznia, dlatego że w tej chwili w mieście, w którym będę głosił Ewangelię, muzułmanie około 40 chrześcijan zamordowali, w tym chyba 2 czy 3 pastorów, także no, nastąpiły tam takie bardzo poważne zakłócenia, więc misja, przez którą tam się znajdę, ona zdecydowała się o 2 miesiące opóźnić ten wyjazd. Będę zresztą gościem rodziny Bensona Aidahozy. Jest to taki przywódca religijny, taki dobry ewangelista, taki misjonarz. On założył ledwie 1500 zborów w Nigerii. Jego syn jest dyrektorem szkoły biblijnej, podobny jak tutaj te seminarium biblijne w Krakowie. Różnica taka, że on ma 25 tysięcy studentów w tej szkole, na jednym tym. I moi drodzy, ale do czego zmierzam? Kiedy rozmawiam z moimi afrykańskimi przyjaciółmi, oni jednej rzeczy nie mogą zrozumieć. Dlaczego Europa, która jest Europą chrześcijańską, nie doświadcza tylu wspaniałych Bożych cudów opisanych w Ewangelii, które oni doświadczają? Dlaczego chrześcijanie nie wierzą, odrzucają to i nie przyjmują tych rzeczy, które Pan Bóg im w Słowie obiecał? Wiecie, oni bardzo późno dostali Biblię. I oni Biblię nie próbowali dostosować do swojego sposobu myślenia, tylko oni wzięli Biblię, zaczęli czytać, modlić się i zaczęli oglądać chwałę Bożą. A my? A my mamy 2000 lat doświadczeń. I w końcu bierzesz Biblię, czytasz i mówisz, ale przecież tak nie jest. Ja pamiętam moją mamę, która była bardzo chora. Ja dzięki tej chorobie wyszedłem rok wcześniej z wojska. Był to rok 79 wyszedłem z wojska. Stan jej zdrowia się pogarszał. Było to ona ma w ogóle cały czas połamany kręgosłup. Tego nie można ani masować, ani nic. I to było stopniowe, powolne, miało się skończyć wózkiem inwalidzkim. Ona bardzo w pewnym momencie cierpiała. Ja w tym czasie się nawróciłem, oddałem życie Jezusowi i wiecie, ja od samego początku byłem taki szalony jak dziś. Ja po prostu wierzyłem w to, co jest tam napisane. To może nie jest do końca rozsądne, ale po prostu zacząłem w to wierzyć. I pamiętam, kiedy poszedłem do mojej mamy, ona, zapukałem, pamiętam, do drzwi, to jest taka bardzo dla mnie bliskie wydarzenie. Moja mama bardzo pomału podchodziła do drzwi, otwierała, kiedy zobaczyłem jej grymas na twarzy bólu. Wszedłem, wziąłem ją za ręce, położyłem na łóżko. Moja mama zaczęła opowiadać o tym, co się dzieje, że to cały czas coraz gorzej, gorzej, że już nawet środki te przeciwbólowe już nie działają, musi coraz większe brać. O, naprawdę bardzo cierpiała. I wiecie, tak siedząc przy mojej mamie, jako nowonarodzone dziecko Boże, mówię, mamo, ale przecież Pan Jezus może ciebie uzdrowić. I wtedy usłyszałem to, co nazwałem syndromem Benedykty. Moja mama ma na imię Benedykta. Usłyszałem to, co posiada wielu ludzi. Wiecie, co moja mama na to odpowiedziała? Kiedy powiedziałem jej, mamusiu, Pan Jezus może cię uzdrowić, moja mama powiedziała tak, dziecko, gdyby tak było. Od tego czasu setki albo tysiące razy słyszę, gdyby tak było, gdyby tak było. Jak możesz przyjąć, gdyby tak było? Podaję ci kubek wody, mówię, masz się napić, a on, ty mówisz, nie żartuj sobie. Pewnie. I tak możesz z pragnienia umrzeć. Gdyby tak było. Ale ja się nie zniechęcałem. Powiedziałem, mamo, pozwól, że nałożę ręce na twój kręgosłup i będę się modlił. Och, mama już była wzruszona. Jak syn się proszczy, on mówi, dobrze, dziecko, w końcu nie zaszkodzi chyba. A więc położyłem ręce na jej kręgosłup i zacząłem się modlić. Kiedy modliłem się, to od razu sobie tak myślałem, wiecie, głośno mówiłem, Panie Jezu, uzdrow, a myślałem sobie tak, szkoda, że nie ma tu lepszego kaznodziei, taki, który dłużej jest wierzący, on może by coś zrobił, a że pastora nie ma. Och, jakby jeszcze z oliwą przyszedł, to wtedy by może coś się stało. Wiecie, tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Z jednej strony modlimy się, ale z drugiej strony już się zastanawiamy, a co będzie, jeżeli nic nie będzie. Ale dobrze, że to nie nasza łaska, ale Boża łaska się objawia. Pamiętam, kiedy skończyłem się modlić z moją mamą, ona była bardzo poruszona tą modlitwą, ale kiedy poruszała się, ja widziałem ten grymas bólu na jej twarzy. Nic się nie zmieniło. Pomyślałem sobie, tak myślałem. No ale no cóż, spróbować warto. Pamiętam, wróciłem do domu i na drugi dzień znów pojechałem na osiedle do mojej mamy. I wiecie, tak mi przykro było, że teraz znów będę musiał zapukać do drzwi, znów ona będzie musiała wstać, znów będzie cierpiała, znów to będzie tak długo trwało. O, kiedy zacząłem pukać do drzwi, wiecie, jeszcze nie skończyłem dobrze pukać, a drzwi się otworzyły. Zobaczyłem moją mamę, która spojrzała na mnie i mówi, wejdź szybko, bo mleko mi się przypala w kuchni. I zniknęła. Wiecie, bałem się wejść do mieszkania. Kiedy wszedłem do kuchni, powiedziałem, mamo, co się stało? Wiecie, moja mama odwracała się ode mnie, dlatego że była zakłopotana. Z jej oczu płynęły łzy. Poszliśmy do pokoju. I wtedy moja mama zaczęła opowiadać, że kiedy wyszedłem, poczuła takie bardzo mocne zmęczenie. I położyła się i zasnęła. Bardzo długo spała. Kiedy obudziła się, znów bała się, że kiedy przechyli się na bok, znów będzie ten straszny ból. Ale zauważyła, że zgina się. I wstała i zaczęła chodzić. To, co mówię, było 20 gdzieś lat temu, trochę więcej. Moja mama w zeszłym roku albo półtora roku temu nawet już sobie rękę złamała na lodzie. Wiecie, co wyniki, co zdjęcia pokazują? Moja mama ma połamany kręgosłup, ale ona normalnie funkcjonuje, chodzi i nie odczuwa bólu. Jak to jest? 20 lat od tego wydarzenia. Ona przecież miała być na wózku inwalidzkim. Wiecie? Może to jej przypadek. W końcu takie dziwne rzeczy w przyrodzie następują. Bo przecież o wiele trudniej uwierzyć, że Pan Jezus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki, prawda? O wiele łatwiej jest przyjąć przypadek niż Boże uzdrowienie. Ale ja wiem, że Pan Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jak się kończy Ewangelia Marka? Kiedy Pan Jezus idzie do nieba, czytamy, oni zaś poszli i wszędzie kazali, czyli opowiadali, zwiastowali Ewangelię, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Kochani, Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Moi drodzy, widzimy te wszystkie rzeczy w dziejach apostolskich. Kiedy ostatnio tak spojrzałem na Piotra, a później na Pawła, tam wszystko miało miejsce. Uzdrowienie chromego, zmartwychwzbudzenie, ponadnaturalne działanie Ducha Świętego, chustki, które kładziono na chorych, a one sprawiały, że ludzie dostępowali uzdrowienia. Och, pamiętam, siostra Sosulska, Kraków zna to nazwisko. W naszym zborze jest siostra Sosulska, ona w tej chwili, myślę, że bardzo bliska jest odejścia do Pana, ma 95 lat. Jej mąż to brata Władysława Sosulskiego tutaj z Krakowa. Wspaniali ludzie. Wiecie, ona zachorowała na płuca i lekarze nie mogli w ogóle jej pomóc. Prawdopodobnie oni mówili, że może to być rak. To było wiele lat temu. I oni poprosili o modlitwę dla tej siostry. I wiele zborów się modliło. Informacja nawet doszła za ocean, że ona jest śmiertelnie chora. I wiecie, pewnego dnia dostali taką grubszą kopertę, w której była chusteczka. I oni powiedzieli, po co nam chusteczka? Ale tam była też taka informacja i dedykacja z Dziejów Apostolskich. Oni otworzyli ten fragment i przeczytali. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepastki, które dotykały skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Oni nie rozumieli, co to znaczy. Wzięli tę chustkę, ten list i poszli do kościoła i powiedzieli, bracia, rozsądźcie, co to jest. Przeczytali Dzieje Apostolskie, mówią, no coś trzeba z tym zrobić. Widocznie może oni się modlili nad tą chustką i trzeba położyć ją na chore miejsce. Więc położono tę chustkę na chore miejsce, jej mąż nałożył rękę, starsi zboru wyciągnęli ręce, zaczęli wielbić Boga i modlić się. I wiecie, siostra Sosulska ma 95 lat i ona z wszystkim ma problemy, tylko nie ma problemów z płucami. To, co się wtedy stało, to było gdzieś około 45 lat temu. Wiecie, przypadek. No w końcu takie dziwne rzeczy się zdarzają. A może po prostu słowo działa. Jezus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. W co lepiej tobie wierzyć? W przypadek czy w to, że Jezus działa? On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Pewnego dnia pewien lekarz, psychiatra, młody, bo młodzi to najtrudniejsi są. Wiecie, kiedy rozmawiasz z psychiatrą na ostatnim roku studiów, no to on wie wszystko. Ale kiedy rozmawiasz z takim człowiekiem, który już idzie na emeryturę, to on ma więcej pytań niż odpowiedzi. A więc był to student 5. roku. I on ze mną rozmawiał. I zaczął mi mówić. Marek, a skąd ty wiesz, że ty sobie nie wmówiłeś to, że ty jesteś wolny? Bo wiesz, ty tak naprawdę jesteś trzeźwym alkoholikiem, tylko ty mówiłeś, że jesteś uwolniony, a ty wcale nie jesteś uwolniony, tylko sobie tak mówiłeś. Ty sobie Jezusa wstawiłeś w miejsce alkoholu i tak naprawdę ty jesteś cały czas trzeźwym alkoholikiem, tylko sobie wmawiasz, że jesteś uwolniony. O, wiecie, on różne definicje mi też przy tym podawał, także zacząłem się zastanawiać, a może ja jestem dalej pijakiem? Nie, ja wiem, jestem wolny, bo Jezus Chrystus mnie uwolnił. Nie wiem, dlaczego tak trudno przyjąć fakt, że jestem wolny. Łatwiej jest wierzyć w przypadek niż w Jezusa Chrystusa, w zbieg okoliczności, niż to, że On ręce wyciąga? Szczególnie, kiedy to dotyczy chrześcijan, którzy przecież czytają w Biblii, że Pan Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś. Powiedzcie głośno, i dziś. Ten sam i na wieki. Powiedz sąsiadowi, pamiętaj dziś. Moi kochani, Ja nie jestem kaznodzieją uzdrowieńczym. Nie uważam, że mam ponadnaturalny jakiś dar, który często się objawia w mojej służbie, ale wiele rzeczy już w czasie mojej służby ewangelizacyjnej oglądałem. Pamiętam ewangelizację w naszym kościele, młode małżeństwo. Od 5 lat byli małżeństwem i przyjechali na ewangelizację rozgoryczeni. Byli załamani. Usiedli w pierwszej ławce i widziałem, jak smutek uderza dosłownie we mnie. Pomyślałem się sobie, co się stało? Kiedy na końcu było wezwanie, oni bardzo mocno trzymali się za ręce i wyszli do przodu. Kiedy podszedłem do nich i spytałem się, co się stało, wtedy ona zaczęła płakać, a on powiedział tak, teraz już jesteśmy pewni, że nie możemy mieć dzieci. Przez 5 lat lekarze próbowali nam pomóc w różny sposób. Ale byliśmy kilka dni temu znów i powiedziano nam, że nie możemy mieć dzieci, bo żona moja jest niepłodna. I to, co możemy zrobić, to zaadoptować dzieci. To był dramat. Och, cóż mogę zrobić? Będziemy się modlić, przyjdziemy do Jezusa Chrystusa. Znam wiele świadectw z Biblii, choćby 2, Abraham i Sara, Zachariasz i Elżbieta. Módlmy się, aby Bóg uczynił cud. To nie jest sprawa, zrób coś, ty nic już nie możesz zrobić, to Bóg tylko może coś zrobić. Zaczęliśmy się modlić. Kiedy zaczęliśmy się modlić, Bóg pokazał mi ich serca. Wiecie, to było niesamowite, ja aż na nich krzyknąłem. Kiedy modliłem się zamkniętymi oczami, zobaczyłem coś, co od razu skomentowałem. Mówię, dlaczego się oskarżacie w swoich sercach? Wiecie, Bóg mi pokazał, że oni w sobie noszą takie poczucie. Widocznie musiałem coś zrobić, bo gdyby było wszystko w porządku wobec Pana, to by nas to nie spotkało. Widocznie musi jakiś grzech być w naszym życiu. Wiecie, oni zaczęli się potępiać z powodu tego. I wtedy Bóg dał mi słowo prorocze, którego się wystraszyłem. Wiecie, dobre są proroctwa, ale takie bezpieczne, a to nie było bezpieczne. Wiecie, jakie jest bezpieczne proroctwo? Takie, tak mówi Pan, dzieci moje, kocham was, amen. Ale ja nie powiedziałem im tak. Kiedy nałożyłem ręce, nagle Duch Święty przemówił przez moje usta i powiedziałem, niebawem będziecie oglądali chwałę Bożą i dziecko w waszym domu. Wiecie, a się wystraszyłem tego, mówię, Boże, a co będzie, jeżeli nie? Boże, może ja prędzej umrę niż oni? Wiecie, bo to jest takie... O, pamiętam, jak kilka miesięcy później jestem w Jeleniej Górze, bo oni są ze zboru w Jeleniej Górze. Spotkałem pastora Adama Pachciaka, który jest z tego zboru, jest pastorem tego zboru. Mówię, Adam, posłuchaj, u nas na ewangelizacji było takie małżeństwo. Opisałem to małżeństwo z waszego zboru. Posłuchaj, co z nimi w tej chwili się dzieje? On mówi, no wiesz, on przychodzi do zboru, ona przestała. Ja mówię, o ludzie, co ja narobiłem? Ja mówię, a dlaczego? Dlaczego ona nie chodzi do zboru? A wiesz, bo ona się teraz źle czuje, musi zostać w domu. My za bardzo tego nie rozumiemy, ale ona chyba w ciąży jest. Wiecie, minął rok czasu. Pamiętam jak dziś z naszymi przyjaciółmi z ośrodka, tak jak brat Jurek na pewno nieraz bierze na spacer do centrum, tam gdzie są sukiennice, to ja do Jeleniej Góry, na ulicę 1 Maja. Taka główna, fajna ulica w Jeleniej Górze. Idziemy, patrzymy, a to małżeństwo idzie. Z wózeczkiem. O! Wiecie, ten moment, kiedy ja to widzę dziś, jak oni się zatrzymali, a ta siostra wyciągnęła swoją córeczkę i mówi, zobacz, to jest ten wujek, który cię wymodlił. Ludzie, czułem się prawie jak ojciec. Moi drodzy, ta dziewczynka to już taka pannica jest, ona już ma siostrzyczkę. Och, zawsze jak przyjeżdżają do Janowic, bo nieraz mamy różne takie wspólne uroczystości, w tym roku wspólnie razem chrzest mieliśmy, ona zawsze przybiegnie i mówi, wujku, jak ja ciebie kocham. Och, to jest fantastyczne. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Wiecie, nieraz nie wiem, jak to jest. Pamiętam, kiedy tę historię ja opowiadałem na wielu ewangelizacjach. Pamiętam, kiedyś byłem w Cieszynie i w Cieszynie podchodzi do mnie pewien brat. Mówi, pastorze, pozdrowienia od mojej siostry. Ja mówię, przepraszam. Mówi, moja siostra mieszka w Warszawie. Ona jest taka szczęśliwa. Ty, kiedy byłeś w Warszawie, prorokowałeś nad nią, że ona będzie miała dziecko i ona ma córeczkę. Wiecie, ile tam było lat czekania na dziecko? 20. To już była taka prawie w moim wieku pani. Ja nie pamiętam. Wiem, jaka ewangelizacja. Wiem, że byłem na tej ewangelizacji. Nie przypominam sobie tego momentu. Ja z wieloma osobami modlę się, usługuję im. Bóg przemawia. Nie przypominam sobie, do dziś sobie to nie przypominam. Mówię, dzięki za pozdrowienia. Jakiś czas później w Warszawie byłem na ewangelizacji. I wiecie, kiedy zobaczyłem w takim średnim wieku panią z taką córeczką na rękach, to już wiedziałem, kto to jest. 20 albo 22 lata nie mogli mieć dzieci. I słowo wiary dotknęło ich serca. I Bóg uczynił cud. Czy to jest aż tak wielki cud? No, patrząc na Zachariasza i Elżbietę, którzy byli w podeszłym wieku. Oni też po 80 byli. Abraham miał prawie 100, Sara 90. Czy to było możliwe? Nie, z ludzkiego punktu widzenia jest to niemożliwe. Ale wierz mi, drogi bracie, droga siostro, Bóg może więcej niż ty możesz. Zacznijmy wierzyć w Boga, który może więcej niż my możemy. To jest wielki nasz problem. W jakiś dziwny sposób, na siłę, chcemy czynić Boga taki, który tylko może tyle, ile my możemy. Tak często mówimy, to niemożliwe, to niemożliwe, to niemożliwe. Posłuchaj, dla kogo? Dla mnie jest to niemożliwe, ale nie dla wszechmogącego Boga. Choroby emocjonalne, które dziś dotykają ludzi, młodych ludzi. Przyjechał do naszego ośrodka Kazik. Kiedy wziąłem kartę ze szpitala psychiatrycznego, wypis, przestraszyłem się. Zaraz pytałem się, skąd on przyjechał, kto go przywiózł, a to tylko po to, żeby ewentualnie skontaktować się z tymi osobami, żeby go zabrali z powrotem. Kazik był alkoholikiem, ciężkim alkoholikiem. Ten alkoholizm był wynikiem też wypadku, który miał wiele lat wcześniej. Z 5. piętra z rusztowania spadł. Doszło do wstrząsu, do padaczki. On takie niesamowite powikłania miał. On próbował to alkoholem tłumić. Wiecie, w wypisie ze szpitala jest napisane, że kiedy go przywiązywano pasami, to on pasy zrywał na łóżkach szpitalnych. Bardzo niebezpieczny i agresywny. O! Kiedy podszedłem do niego, próbowałem się z nim komunikować, to on w ogóle mnie traktował jak powietrze. Ja mówię, ludzie, jeżeli on jeszcze komuś coś zrobi, co zrobić? Nie mogę się z nim porozmawiać. Ja do niego coś mówię, a on mi coś tam burczy pod nosem i zupełnie w inną stronę patrzę. Pamiętam pierwszy raz, jak się z nim spotkałem. On sobie siedzi tam w warsztacie, coś tam przy stole robi, a ja wchodzę i tak, chwała Bogu, witam serdecznie. Ja mówię, a pan z daleka przyjechał? Ludzie, kontaktu nie ma z nim. Wierzcie mi, nie ma. Co zrobić? My nie możemy zrobić nic. Możemy ewentualnie go pilnować, żeby on sobie krzywdy nie zrobił albo innym krzywdy zrobił. To mogliśmy zrobić. My nawet nie jesteśmy przecież lekarzami. To jeszcze w takich dramatycznej sytuacji lekarze za bardzo też nie mieli co z nim zrobić. Dużo leków przeciwpadaczkowych tam, nitrozepany tam na noc i tak dalej. O! Co mogliśmy zrobić? Mogliśmy paść na kolana i odwołać się do Jezusa Chrystusa, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Wiecie, jest to bardzo miły, sympatyczny człowiek. On w tej chwili zaczyna normalnie funkcjonować. To jest niesamowite. Zawsze, kiedy go widzę, uśmiechamy się do siebie. O, bardzo serdecznie się witamy. Ja mam wielką radość. Wiecie, kiedy Kazik po 2 miesiącach miał przejść na 2. etap, a są pewne cele 1. etapu, oczywiście Kazika nie mogliśmy tak oceniać jak każdego innego rezydenta, bo on polegał innej ocenie i stwierdziliśmy niesamowite zmiany w życiu Kazika. Przechodzi na 2. etap. Wiecie, to było chyba jeden z największych jego sukcesów życiowych. Kazik jest człowiekiem, który bardzo gorliwie się modli. On wie i on mówi, bez Boga ja bym nie wiedział teraz, że ja żyję. Bo były takie momenty, że wyłączał się, że po prostu dziury w pamięci, nie wiedział, że jest. On wie, że gdyby nie Bóg. O, już jutro się z Kazikiem zobaczę. Pamiętam młodą dziewczynę, było to na ścianie wschodniej w czasie jednej z ewangelizacji. O, też taki wielki problem. Dziewczyna, ostatni dzień chyba ewangelizacji był ona, na koniec już po nabożeństwie podeszła do mnie, chciała ze mną porozmawiać i bardzo borykała się z tym, czy rozmawiać ze mną. Bardzo była to dla niej kłopotliwa sytuacja. Ale ostatecznie zdecydowała się dlatego, że obojętnie jakbym zareagował, to wiedziała, że i tak wyjeżdżam, więc zaryzykowała. Za chwilę powiem wam, dlaczego w niej był taki lęk, żeby rozmawiać. Kiedy usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, ona powiedziała, pastorze, ja mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić i ja już nie wiem, co robić. Najpierw to były takie dziwne myśli, takie lęki, depresje, a później zaczęły przychodzić na mnie myśli samobójcze. Ja nie mogłam sobie z tym poradzić. Cały czas myślałam o tym, żeby odebrać sobie życie. Spytałem się jej, posłuchaj, czy porozmawiałaś z kimś na ten temat? I wtedy ona się rozpłakała i powiedziała tylko raz i wtedy postanowiłam, że już nigdy tego nie zrobię. Ja mówię, dlaczego? Wiecie, ona zdecydowała się porozmawiać z swoją mamą. Kiedy usiadła z mamą przy stole w kuchni i zaczęła mówić o swoich myślach samobójczych, o lękach, o tym, co się dzieje w jej umyśle, ojciec, który był w 2. pokoju, usłyszał to i wszedł do kuchni i powiedział, co ty oszalałaś? Co ty chcesz matkę do grobu doprowadzić? Co ty, czego ci brakuje? Do najlepszej szkoły chodzisz, wszystko, co chcesz, masz. Co ty za jakieś myśli samobójcze, czego ci brakuje? Co ty szantażujesz matkę? Och, wiecie, coś się stało w jej sercu. Ona poczuła się tak odrzucona.
I wtedy postanowiła, że ona nikomu tego nie powie, bo bała się, że znów ją ktoś odrzuci. I na własną rękę zaczęła rozwiązywać ten problem. Wiecie, w jaki sposób? Najpierw lekkie tabletki uspokajające, takie w miarę dostępne, relanium, takie rzeczy. Coraz więcej, coraz więcej. W końcu zaczęła próbować psychotropowe leki. I wiecie, za każdym razem lepiej się poczuwała. To znaczy, te myśli były coraz słabsze, ale po pewnym czasie one znów były wyraziste i tych prochów musiała jeszcze więcej brać. Ona mówi, pastorze, a nieraz od prochów już jestem tak zakręcona, że ja nie wiem, czy żyję. Ona była zupełnie bezradna. Jak pomóc tej dziewczynie? Jak pomóc tej dziewczynie? Wiem, może się pośmiać i powiedzieć, co mnie to obchodzi, w końcu to nie ja cierpię. Mamy szczęście. Duże szczęście. Ale ona potrzebowała pomocy. Spojrzałem na nią i powiedziałem, posłuchaj, nie jestem w stanie tobie pomóc. Przerasta to mnie, przerasta to ciebie. Twoi rodzice może cię odrzucili, ojciec, bo on w ogóle tego nie zrozumiał, bo to go przerosło. Ale wiesz, ktoś jest, kto cię rozumie, kto ciebie kocha i może ci pomóc. Chciałbym się z tobą modlić, aby Jezus Chrystus dotknął twojego serca, twojego umysłu, twojej duszy, całego systemu emocjonalnego, nerwowego. Niech Jego uzdrowieńcza moc przepłynie. Modliliśmy się. Długa to była modlitwa. Ona płakała, płakała. Skończyło się spotkanie. Ona wróciła do domu. To był chyba ostatni dzień. Ja wiem, że wyjechałem z tego miejsca. I generalnie bym nie wiedział, co się stało, gdyby nie to, że rok później znów w tamtych terenach ewangelizowałem. I pamiętam, jak ona przybiegła. Ja nawet jej z początku nie poznałem. Ona powiedziała, pastorze, poznajesz mnie? Musiałem być szczery i powiedzieć, nie. W zeszłym roku modliłeś się o mnie i zacząłem sobie przypominać. Zaraz powiedz mi, co to była za modlitwa? I wtedy ona mi przypomniała. Ostatniego dnia zostałam w namiocie. Rozmawialiśmy razem. To była ewangelizacja namiotowa pod dużym namiotem. Rozmawialiśmy razem na temat moich stanów emocjonalnych. Ja miałam myśli samobójcze. I wtedy modliliśmy się. To była dziewczyna, która była zresztą nawrócona. I Pan Jezus wtedy uzdrowił mnie. Ja nie muszę zażywać żadnych leków. Jestem wolna. Nieraz przychodzą jakieś takie stany lękowe, takie nieraz trochę się tego boję. Uspokoiłem ją i powiedziałem, posłuchaj, każdy człowiek to ma. To nie jest tak, że cały czas chodzimy jak na haju. A więc wiecie, to normalne jest, że wstajesz rano i nagle się zastanawiasz, czy to wszystko ma sens. Ludzie, znów rano. Co ten zegar tak w nocy szybko chodzi? To, że masz jakieś zniechęcenie i wydaje ci się, że wszystko nie ma sensu. Nie bój się tego, to jest normalne. Po prostu nasze emocje tak funkcjonują. Raz czujesz się lepiej, raz gorzej. O, ja wiem, że to najlepiej przypisać ludziom uzależnionym, wiecie, bo wy alkoholicy, to wy macie takie emocje, huśtawka emocjonalna. Posłuchajcie, a nie alkoholicy, my nie mamy huśtawki emocjonalnej, tacy stabilni jesteśmy. Nie, też mamy stresy, też mamy różne dni, w którym jest nam bardzo źle, a w innych to byśmy wszystkich obciskali, obcałowali i powiedzieli, jaki świat jest cudowny. Tak, no, tacy jesteśmy. Nie bój się. To nie jest problem. To, że jest jakaś huśtawka emocjonalna, każdy ją ma. Ale co z tymi myślami samobójczymi? Ona mówi, jestem wolna. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Dlaczego to mówię? Dlatego, że chciałbym, ażebyśmy się modlili. Modlili, ale musimy o pewnych rzeczach pamiętać. I na końcu, posłuchajcie, bardzo ważna rzecz. Właśnie są takie dwie rzeczy, o których powinniśmy pamiętać przed modlitwą. Pierwsza to ta, co już prędzej powiedziałem. Nie miej tego syndromu Benedykty. Gdyby tak było. Tak jest. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. To obiecuje nam On przez swoje słowo. I nie obchodzi mnie, jak wyglądają okoliczności. Dla mnie to, co On mówi, jest bardziej rzeczywiste niż to, co mogę zobaczyć moimi oczami. Druga rzecz, i ona jest bardzo ważna, i spotykam wielu chrześcijan, którzy w tą pułapkę wchodzą. Nie traktuj problemu, doświadczenia, choroby jako Boże prowadzenie dla twojego życia, jeżeli sam Bóg ci tego nie powiedział. To jest bardzo ważne. Do czego zmierzam? Powołujemy się na słowa apostoła Pawła. Apostoł Paweł, pamiętacie, mówi, że miał cierń w swoim ciele. I 3 razy prosił Pana Boga o uwolnienie od tego cierpienia. Może przeczytajmy ten fragment. Jest on zapisany w 2 Koryntian, w 12 rozdziale od 7 wersetu. By się więc nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierni w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie
Trzy razy prosiłem Pana, by odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I wiecie, ja zauważam, że my chrześcijanie tak szybko przechodzimy do tego. Widocznie Pan mówi, wystarczy, że mam Jego łaskę. Na podstawie czego to mówisz? Czy tak to wyglądało w życiu apostoła Pawła, że on miał cierń w swoim ciele i w związku z tym, że ten cierń nie został wyjęty, to on postanowił stwierdzić, widocznie tak musi być i wystarczy, że mam łaskę Bożą. No nie, no posłuchajcie, nie wykrzywiajmy Bożego Słowa. Apostoł Paweł miał problem i modlił się o rozwiązanie tego problemu. Czy zadałeś kiedyś sobie pytanie, ile razy, jak długo, może inaczej, jak długo trwała modlitwa jako ten raz? Bo były trzy modlitwy. To znaczy, jak myślisz, to modlitwa była taka: Panie Jezu, uzdrów, amen. Panie Jezu, uzdrów, amen. Panie Jezu, uzdrów, amen. A widocznie tak musi być. Nie. Kiedy apostoł Paweł modlił się, to była modlitwa, która trwała miesiące. Ona była połączona z postem, ona była połączona jeszcze z wstawiennictwem innych chrześcijan, którzy byli wokoło. Paweł bardzo często w ważnych sprawach mówił: i módlcie się za mnie, aby Bóg otworzył drzwi do głoszenia. A więc byli ludzie, którzy wiedzieli o Pawle i którzy stali za nim w modlitwie. Taka modlitwa trwała bardzo długo. I kiedy ta modlitwa trwała, trwała, później prawdopodobnie wygasała i po jakimś czasie znów Paweł, widząc, jak bardzo mu ten cierń w ciele przeszkadza, znów zaczyna się modlić. I drugi raz się modli. I znów może to trwa miesiące. I znów to wygasa, nic. I decyduje się znów modlić. I wiecie, to nie to, że Paweł stwierdził, że widocznie już nie ma się modlić. To nie Paweł stwierdził, że nie ma czwarty raz się modlić. To Bóg to stwierdził. Gdyby Bóg nie przemówił do Pawła, Paweł by czwarty raz też się modlił. I piąty raz by się modlił. Dlaczego po trzecim razie przestał się modlić? Bo Bóg powiedział do niego. Lecz powiedział do mnie. Paweł nie domyślał się. To nie była sprawa, że Paweł powiedział: no w takim razie widocznie musi tak być, że wystarczy, że mam łaskę. Tak Paweł powiedział? Nie, Paweł powiedział: Pan powiedział do mnie. To Pan powiedział do niego. Czy Pan powiedział do ciebie, że zrezygnowałeś z modlitwy? Jak szybko przyjmujesz to, że widocznie tak musi być. A skąd wiesz, że musi tak być? Tylko dlatego, że parę razy się pomodliłeś, kilka lat się modlisz i nic? Wiecie, jeżeli w takim razie tak ma być, to część mojej rodziny idzie do piekła. Dlaczego? Bo ja już o nich tyle się modlę i wcale nie są zbawieni. Jaki jest sens modlić się dalej? Widocznie idą do piekła. Czy jest sens dalej się modlić? A, jest. Chyba, że Pan by powiedział, nie módl się o nich. Ale Pan mi tego nie powiedział. A więc póki Pan mi tego nie mówi, to mam się modlić. Wiecie, bagatela, pierwsza osoba się nawróciła ledwie po 7 latach modlitwy. Wiecie, 7 lat fajno wygląda, kiedy masz za sobą. Ale kiedy nie wiesz, czy w ogóle coś się wykona i to jest przed tobą, to wydaje ci się to wieczność. Czy zwolnił ciebie ktoś od tego, żebyś się modlił? Czy ktoś powiedział, że... Czy Bóg powiedział, że nie masz tego robić? Nie zniechęcaj się. Nie zniechęcaj się. Pamiętam brat Huniat, pastor, senior, który już w tej chwili jest w niebie. On miał 76 albo 77 lat, jak musiał być zabrany do szpitala. Okazało się, że tylko 25% płuc pracowało w nim. On się dusił. Kiedy przeprowadzono badania, stwierdzono, że on już jest w takim wieku, że nikt nie będzie go otwierał i wysłano go do Kowar na Wysoką Łąkę. Jeżeli byliście kiedyś na tym terenie, to wiecie, że Wysoka Łąka to jest dla rakowców, którzy tam umierają. Wysoka Łąka to jest na ogół już ostatnie miejsce dla osoby z nowotworem, jeżeli chodzi o płuca. Kiedy rozmawiałem z moim przyjacielem, który w tamtym czasie był lekarzem wojewódzkim, bo wtedy było województwo jeleniogórskie, on powiedział tak: drogi Marku, bo ja powiedziałem, kiedy będę mógł go odebrać ze szpitala. On powiedział tak: drogi Marku, jego już nie odbierzecie ze szpitala. Po prostu to już jest koniec. Ale my wiedzieliśmy,
że on jeszcze nam jest potrzebny. I chociaż ten brat był gotowy, o! Całkowicie gotowy. My nie byliśmy gotowi, żeby on odszedł. I jako Kościół zaczęliśmy walczyć o niego. Miał 76 lat. Wyszedł ze szpitala. Dożył 88 lat. W tym roku w styczniu odszedł do Pana. Już chciał odejść. Moja żona była przy nim. Ja akurat byłem w Australii, nie mogłem pożegnać się z nim. Leżał i żona mówi, bracie, modlimy się o ciebie. A on mówi tak, siostro, nic nie mów. Ja już widzę Nowy Jeruzalem. Kilka godzin później, uśmiechnięty, odszedł do tego, któremu przez całe życie służył. Ale jeszcze 12 lat. Zawsze, kiedy spotykałem mojego przyjaciela, mówię, ty, i co? On jeszcze raz u was w szpitalu będzie. Był zupełnie na coś innego. Zaniedbał trochę, trzeba było mu pomóc laboratoryjnie i zawieźliśmy go do szpitala i wzięliśmy go z powrotem. Bóg jest Bogiem cudów. Jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. A więc nie akceptuj od razu. Chyba, że Pan tobie powiedział, więc nie walcz z tym, ale jeżeli nie powiedział, miej wiarę w Boga. Uważam, że jedna rzecz, jeżeli nie mam słowa od Boga, że mam przestać się modlić, to jest tylko jedna rzecz, która może mnie zatrzymać przed modlitwą. Jeżeli jest to modlitwa o kogoś, to będzie śmierć tego kogoś. Ale póki żyję, będę się modlił tak długo. Tak długo będę modlił się. A mam wiele... O, wybaczcie, nie będę już tak długo mówił, że jestem za chwileczkę przede mną 400 km drogi, więc troszeczkę jeszcze mam jazdy przed sobą. Ale Bóg jest Bogiem cudów. Wspaniałym Bogiem. Na koniec jeszcze taką zachętę. Pamiętam, było to wiele lat temu. Wiele lat temu, dlatego że dostaliśmy samochód. Nie, bracie Jurku, nie, taki tam jak ty. Tam. My dostaliśmy japoński samochód. Było to wiele lat temu, to był 89 rok. Bardzo taka płomienna nazwa. Nysashumi. Ona naprawdę ta nysashumiała. Och. Jechałem z moim przyjacielem, który jest liderem obecnie grupy uwielbiającej. Ten taki bracie liderze też przestarzały lider grupy. On jest wspaniały człowiek, tak jak ty zresztą. Ma wielkie serce do tego, żeby służyć Bogu uwielbieniem. I jechaliśmy do Świeżawy. Miałem spotkanie z burmistrzem tego miasteczka w sprawie punktu konsultacyjnego. Ja byłem dopiero co upieczonym kierowcą. Wtedy pasów nie trzeba było zapinać jeszcze. Jechaliśmy przez Kaczorów. Przez Wojcieszów. Wojcieszów jest to taka długa wioska, w której są zakłady wapiennicze. Tam wydobywa się wapno, ciężarówki wyjeżdżają i pełno tego na drodze jest. I była taka mrzawka. Także można powiedzieć, na drodze taka maź była. I równolegle z drogą taki górski potok płynie. Wiecie, takie koryto kamienne, 3 metry w dół i tam na dole kamienie i woda płynie. I my pędzimy naszą Nysashumi, jedziemy i nagle przed zakrętem kaczki wychodzą na drogę. I ja od razu hamulec, samochód poszedł w bok, 1,5 obrotu w powietrze. Ostatnie słowa, które krzyknąłem, to Jezu, ratuj nas. Cała karoseria zniszczona. Nam się nic nie stało, wyszliśmy przez okno. Moi drodzy, kilka dni wcześniej, właściwie to było dzień wcześniej, dzień wcześniej, mieliśmy w ogóle u nas taką grupę misjonarzy z całego świata, właściwie z 40 krajów, to była 40-osobowa grupa ze statku Anastasis, który był w Polsce i ta grupa przyjechała do nas. Byli tam z różnych narodowości ludzie. I jednej siostrze mama umierała w szpitalu. Ona umierała na białaczkę, była na intensywnej terapii, nie była już była nieprzytomna. Lekarze powiedzieli do córki, że ona już po prostu umiera. I ona zadzwoniła do mnie i mówi, Marku, dramat, Marku, pomóż, błagam, wołaj do Pana, módlcie się. Moja mama umiera, ona już prawdopodobnie nie odzyska przytomności, a ona nie jest pojednana z Bogiem. Wiecie, ona była załamana. Ona powiedziała, ja wiem, ja zaniedbałam, ja może więcej z mamą powinnam rozmawiać. Mama teraz odchodzi, mama nie jest pojednana z Bogiem.
A więc ja mówię, dobra, jedziemy do szpitala. Pamiętam, wziąłem taką dziewczynę z Indonezji, chyba z Singapuru ona była. Wziąłem jedną osobę z Szwajcarii i jedna osoba chyba z Kanady była i ja. Wsiedliśmy do samochodu, pojechaliśmy tam do szpitala, przedstawiłem się, że jestem duchownym, a to są misjonarze, idziemy się modlić. Tam intensywna terapia, ten oddział jest takim szybą taką dużą. Oczywiście spokojnie weszliśmy. Pewien mężczyzna po drugim zawale takim ostrym leżał i ta niewiasta była nieprzytomna, podłączona pod całą aparaturę. I zaczęliśmy się modlić. Bardzo długo tam spędziliśmy czasu na modlitwie. Pamiętam, chyba to 3 godziny trwały. Ona cały czas była bez ruchu. Pamiętam, nawet był taki moment, że kiedy modliliśmy się o tę niewiastę, ja tak kątem oka spojrzałem na tego mężczyznę, który obok leżał i widziałem, że on jest bardzo wzruszony. I tak pomyślałem sobie, chyba jest mu smutno, że to tyle ludzi przyszło, tyle osób modli się o tę kobietę, a on taki sam tu jest zostawiony. Więc odwróciłem się i powiedziałem, proszę pana, czy chce pan, żebym się o pana pomodlił? On mówi, tak. Więc nałożyłem na niego ręce, zacząłem się modlić. Wiecie, jak ja się modlę, to ja zamykam oczy, podnoszę lekko głowę i tak modlę, nagle czuję, że on mi się wyrywa. Nagle patrzę na monitor, a wiecie, na monitorze to tak te impulsy, a nagle prosta kreska. Jeden z ludzi uciekł z tej intensywnej terapii. Ten człowiek mi się podnosi. Ja mówię, panie, gdzie pan idziesz? On mówi, ja już jestem zdrowy, ja wstaję. Ja mówię, niech pan leży. O, szybko siostra przyszła, okazało się, że na szczęście to tylko, wiecie, nie umarł, tylko mu wyskoczyły te elektrody. Na drugi dzień tego człowieka już nie było. Zabrano go. On powiedział lekarzowi, że on tu nie będzie, bo była modlitwa i on czuje się lepiej. Nie wiem, co z nim się stało. Nie miałem później żadnego z nim kontaktu. Ale ta kobieta cały czas nie odzyskiwała przytomności. Na drugi dzień jeszcze cały czas byliśmy przy niej. Błagaliśmy Pana Boga, żeby ona chociaż na chwilę odzyskała przytomność, żeby jeszcze córka mogła z nią porozmawiać. Trwało to naprawdę bardzo dużo czasu. Nic się nie stało. I na drugi dzień rano, kiedy jechaliśmy tym samochodem, wjechaliśmy w te kaczki, właśnie nie, na szczęście nie ruszyliśmy żadnej kaczki, chociaż policja powiedział, panie, trzeba było tam już jedną kaczkę, szkoda tego samochodu. Ja mówię, no wie pan, mi było szkoda kaczki. No i kiedy ten samochód się rozwalił, wyszliśmy tą przednią szybą, w ogóle ludzie podchodzili do nas, powiedział, ty, a ci, co jechali, to przeżyli? Ja mówię, chyba tak, taki, wiecie, jeszcze wstrząśnięty byłem. I wiecie, co było najgorsze, właśnie ciekawsze? Kiedy wyszedłem z tego samochodu, wiecie, cały czas w głowie ten trzask tej blachy gniotącej się. Wyszedłem z samochodu i wiecie, o czym zacząłem myśleć? Zamiast myśleć o wypadku, zamiast myśleć o samochodzie, zamiast myśleć o moim bracie, który był ze mną, no to ja zacząłem myśleć, ciekawe, co jest z tą kobietą. Ciekawe, co jest z tą kobietą w szpitalu. Wiecie, aż się wystraszyłem tego, mówię, o ludzie, czy wstrząs mózgu jakiś, no to takie, wiecie, no w tym momencie myślę o czymś, co było wczoraj, przedwczoraj, no to takie, to nie jest moment, to jest moment, żeby o czymś innym myśleć, a więc aż tak pomyślałem, że to chyba wynik jakiegoś szoku, że cały czas o niej myślę, co z nią się dzieje. Wiecie, przyjechała policja, przyjechał taki dźwig, wyciągnął samochód i tak dalej, moi przyjaciele pomogli, żeby to wziąć. Pojechałem do domu i było nabożeństwo. Krótko po nabożeństwie zadzwonił telefon i zadzwoniła córka tej kobiety. Wiecie, ile w niej było radości. Pierwsze słowa były dla mnie szokujące. Ona powiedziała, Marku, mama już zmarła. Ale o 9 rano, kiedy byłam przy niej, mama otworzyła oczy. Spojrzała na mnie i się uśmiechnęła. Kiedy powiedziałam, mamusiu, czy jesteś gotowa przyjąć Pana Jezusa? Mamo, czy chcesz przyjąć Pana Jezusa? Ona tak lekko oczami i głową skinęła i się uśmiechnęła. I wtedy się pomodliłam. Ona jeszcze raz na mnie spojrzała, uśmiechnęła się, zamknęła oczy i odeszła. Gdzie odeszła? Do domu Ojca, do nieba. Wtedy zrozumiałem, że jest ktoś, kto nie lubi tego, co ja robię. I pomyślałem sobie o diable, który próbował w jakiś sposób uderzyć we mnie z powodu tego, co się stało. Wtedy powiedziałem coś zborowi. Powiedziałem, bracia i siostry, mam przeświadczenie, że to, co się stało samochodem z nami, to było diabelskie działanie. Ja już widziałem, jak niektórzy się uśmiechają, mówią, ale ten sobie teraz wymówkę znalazł, zamiast dobrze prowadzić samochód, to teraz diabłem się zastawia. No wiecie, to jest bardziej logiczne. I powiedziałem tak, diabła w tym momencie obowiązuje prawo.
prawo dla złodzieja. A w zakonie prawo mówiło, że jeżeli ktoś coś ukradł, to musiał dwójnasób oddać. I diabeł podwójnie odda za to, co nam wziął. Niektórzy znów się uśmiechali. Dobrze mówi, potrafi się usprawiedliwić. Nie minął miesiąc czasu. Nowa karoseria w ramach ubezpieczenia była na Nysie, a pewna misja niemiecka, Forda Transita, nam przekazała. Mieliśmy dwa samochody. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie musisz w to wierzyć. Dalej żyj. Gdyby tak było. Ja decyduję inaczej. Wierzę w to, co Biblia mówi. I wiem, że to, kim jestem, jestem tym, kim jestem, dlatego, że Biblia to uczyniła. Bo Słowo jest prawdą. I kiedy wprowadzasz Słowo w swoje życie, to się dzieje. Będziemy się modlić. Będziemy wzywać imienia Pańskiego. Drogi bracie, czy mógłbyś sam... sam! Ten zespół to normalnie... Wow, już! A więc posadźcie, skoro tak bardzo chcecie. Żartuję. Kochani, też jest pewna bardzo ważna prawda, którą chciałbym, żebyśmy teraz wyznali przed Bogiem. Wiecie, nieraz jestem zakłopotany. Jak widzicie, jest to któreś z kolei moje nabożeństwo, i raczej powstrzymuję się do tego, żeby ludzi zapraszać do przodu, żeby nakładać ręce. Z jednej przyczyny. Bardzo często zauważam, że jestem spostrzegany jako osoba, która może pomodlić się i zrobić coś więcej, niż ktoś inny by się o mnie pomodlił. To jest taka mentalność w stosunku do kaznodziei. Może jak ten ewangelista przyjedzie, to wtedy on się pomodli. I wiecie, ja nie robię tego. Dlatego, że za bardzo skupiamy w tym momencie uwagę na ludzi. A prawda, którą chcę powiedzieć, brzmi tak. Nie ma wielkich ludzi. Ale jest wielki Bóg, który używa kogoś takiego jak ja. Czy jesteś gotowy to wyznanie przyjąć? A więc głośno po mnie powtórz. Nie ma wielkich ludzi. Ale z większą odwagą. Widzę, że nie masz przekonania do tego. Wierz mi, naprawdę nie ma wielkich ludzi. Postaraj się zdecydowanie zrobić przełam to, że może myślisz inaczej. Nie ma wielkich ludzi. Uwaga.
Nie ma wielkich ludzi.
Ale jest wielki Bóg.
Ale jest wielki Bóg.
Który używa.
Kogoś takiego jak ja.
I powiedz sąsiadowi, i nawet ty. Halleluja. I to jest prawda. To jest prawda. Jest potężna moc nad Kościołem. Nie nad poszczególnymi wybranymi nazwiskami. Nie nad Kościołem. I dlatego też chciałbym, kiedy modlimy się, abyśmy wiedzieli o tym, że nie ma wielkich ludzi, ale jest wielki Bóg, który używa każdego z nas. Nie mam daru uzdrawiania jako czegoś szczególnego. To, co oglądam, nie wynika z jakiegoś szczególnego obdarowania, ale to, co oglądam, wynika z tego, co jest tu napisane. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Ja zwiastuję, a Pan czyni. To jest tak jak na początku. Oni poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, cudami. Wiecie, nieraz, kiedy widzę to, co się dzieje, to nieraz tak z boku staję i muszę Panu powiedzieć bardzo szczerze. Panie, ja nie mam z tym nic wspólnego. I to jest prawda. Bo przecież to nie my zbawiamy ludzi. Przecież to nie my uzdrawiamy. To nie my uwalniamy. To Jezus Chrystus, który jest w nas. I Słowo potwierdza potężną swoją mocą, bo On jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I będziemy się modlić. Jeżeli są to osoby, które potrzebują modlitwy. Brat, drogi mój, prosił mnie już po nabożeństwie pierwszym, abym dzisiaj się razem z nim jeszcze wieczorem pomodlił. I chcę to czynić, chcę modlić się.
Chociaż wierzę, że Ty wierzysz, że wcale moja modlitwa nie jest lepsza niż modlitwa, która by była zaniesiona przez każdą inną osobę, ale że Jezus jest na tym miejscu i pragnie błogosławić. I będę z moim drogim bratem się modlił. Może ktoś jeszcze dziś potrzebuje modlitwy, potrzebuje wyjść do przodu i prosić Boga o Jego dotknięcie. Będziemy się modlić. Cieszę się, że będę mógł z bratem pastorem modlić się. Będziemy razem modlić się. Słowo Boże mówi, jeżeli ktoś jest chory, niech przywoła starszych zboru. My jako starsi zborów będziemy się modlić. Nie wiem, czy jest olej. Jeżeli nie ma oleju, to znaczy, że tym więcej Ducha Świętego potrzebujemy. A przecież chodzi o to, żeby On był. Ale będziemy modlić się modlitwą wiary. Bo to nie olej uzdrawia, ale modlitwa płynąca z wiary uzdrawia chorego. A Słowo Boże mówi, że Pan go podźwignia, jeżeli dopuścił się wielu grzechów, będą mu zatrzymane, tak? Nie, odpuszczone. Amen. To jest cudowne, że z uzdrowieniem przychodzi odpuszczenie. Jeżeli potrzebujesz dziś modlitwy, będziemy razem z pastorem modlić się, będziemy podchodzić do was, będziemy nakładać ręce. Ale tak naprawdę w momencie, kiedy będziemy nakładać ręce, będziemy wzywać imienia Pańskiego i będziemy mówić, Panie, teraz niech Twoje dłonie spoczną na tej osobie, bo kiedy tylko nasze pozostaną, ona będzie dalej chora, ale kiedy Twoje spoczną, wtedy objawi się Twoja chwała. Potrzebujemy Boga. Proszę, mamy olej. Cudownie, siostro. Ty dbasz o wszystko, widzę. O męża. Pastorze, ty jesteś też mężem? Nie, a nie, tutaj o tego męża, okej. Okay. To też, to mąż? Też nie mąż. Przepraszam. Okej. Okay. Będziemy się modlić. Kto z was potrzebuje modlitwy, proszę wyjdźcie do przodu. Nie będę robił specjalnych zaproszeń. Prosiłbym, żeby te osoby, które nie wychodzą do modlitwy, i tu proszę, jeżeli nie wychodzicie do modlitwy, wyjdźcie do przodu. Jeżeli zostaliście na modlitwę, no to pozostańcie. A jeżeli, to możecie podejść tutaj. Tak, żeby tylko w tym, o właśnie, żeby w tym pierwszym rzędzie były tylko osoby, które czekają na modlitwę. I bardzo bym prosił, może brat troszeczkę bliżej tu podejdzie, a jakbyście mogli bardziej przejść tak, żeby tutaj nie zrobił się taki zator, żeby ten rząd był cały wypełniony osobami, które wychodzą do modlitwy. Troszeczkę jakby siostra mogła z bratem przejść. Bardzo proszę, kochani. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Bardzo proszę, jeszcze bardziej, bo tu jeszcze wiele osób dochodzi. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Panie Jezu, tak bardzo proszę, abyś teraz w szczególny sposób wyciągnął swoje ręce i potwierdził, Panie, słowo znakami, cudami, uzdrowieniem, Panie, zaspokojeniem potrzeb tych, którzy wyszli do przodu. Panie, Ty widzisz, że my nie możemy nic sami siebie uczynić. To, co możemy zrobić, to wykonać Twoje słowo, nałożyć ręce na chorych, modląc się, wierząc, Panie, w działanie Twojej obecności, gdyż Ty jesteś wczoraj i dziś, tego wieczoru, tu w Krakowie, w tej sali, Ty jesteś dziś ten sam. Panie, te osoby potrzebują Twojego zmiłowania, potrzebują Twojego błogosławieństwa. Panie, zdajemy sobie sprawę, że to pragnienie, które jest w nas, aby im pomóc, to pragnienie jest o wiele większe w Tobie, Panie. Panie, Ty bardziej współczujesz, Ty wiesz, bo Ty te choroby, te cierpienia, ten ból, Ty poniosłeś na krzyż, na ciele swoim, Panie. Panie, dziękujemy Ci za to miejsce i za ten czas. Panie, prosimy, abyś błogosławił nas, kiedy będziemy namaszczać olejem w imieniu Twoim. Proszę, oczyść nasze ręce, Panie. Oczyść, Panie. Chcemy usługiwać w czystości, wiedząc, Panie, że tylko przez takie naczynie płynie Twoja moc, Panie. Niech Twoja święta krew teraz kropi się na każdą osobę, która jest w tej sali, Panie, bez względu, czy jest to osoba, która wyszła do przodu, czy pozostała tam przy swoim siedzeniu, Panie. Błogosław, Panie. Objawiaj się w potężnej mocy swojej. Niech imię Twoje uwielbi się i wywyższy. Hallelujah. Moi kochani, co śpiewacie? Widzę, że jest jedna siostra, druga. Przyjdźcie, możemy zaśpiewać jakąś pieśń. I miejmy taki czas, śpiewajmy, módlmy się. Niech ta sala nie będzie salą, w której są obserwatorzy, którzy się przyglądają. Jeżeli jesteś w stanie śpiewać pieśń z pamięci, śpiewaj. Jeżeli nie możesz tego zrobić, bo nie znasz jej na pamięć, zacznij się w sercu modlić. Wspieraj nas w modlitwie. Wspieraj nas w modlitwie. Niech Twoja modlitwa wesprze naszą modlitwę. Ale nie bądź obserwatorem. Takim obserwatorem, który czeka tylko, kiedy to się skończy, żeby wyjść. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, wesprzyj nas w modlitwie. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, znasz tę pieśń śpiewaną, zaśpiewaj ją razem z tymi, którzy ją śpiewają. Niech obecność Pana wypełni to miejsce. Panie, niech to miejsce będzie domem, o którym Ty powiedziałeś, że dom mój będzie nazwany domem modlitwy. I tam, Panie, przystępowali chromi, ślepi, a Ty ich uzdrawiałeś. Tak, Panie, proszę, dotknij się tych, o których będziemy się modlić. Błogosław, Panie Jezu.
W moim sercu powstało takie pragnienie, kiedy modliliśmy się tutaj o różne potrzeby. Takie pragnienie powstało w moim sercu. Chciałbym za jakiś czas zadzwonić do brata Marka i złożyć świadectwo, że Pan dotknął kogoś, dokonał cudu. Wierzę, że Bóg wysłuchał naszych modlitw i że dobre świadectwo Bożej mocy będzie mogło być ogłoszone. Halleluja. Chciałbym, bracie Marku, bardzo Ci podziękować, że odwiedziłeś nas, przyjechałeś do Krakowa. Nie wiem, czy mam nadzieję, że to nie będzie tak, że znów za 8 lat. Bo... Zostawiamy to w ręku Pana. Nie będziemy się umawiać na żadne terminy. Zostawimy to łasce Bożej. W swoim czasie Bóg wszystko dobrze czyni. Prosimy Cię, abyś zabrał pozdrowienia dla zboru w Janowicach Wielkich, dla pracowników ośrodka oraz dla osób, które są w ośrodku. Pozdrów serdecznie od zboru w Nowej Hucie. A najbardziej Żor. Osobiście możesz ucałować żonę od nas. Od siebie też. Chciałbym też z tego miejsca podziękować jeszcze kilku osobom. Ali i Krzysiowi szczególnie chciałem podziękować za to, że przyjęli naszego gościa. Chciałbym też podziękować mojej żonie, która też przyczyniła się, żeby wszystko było tak, jak powinno być. Jak możemy Ci podziękować? Słowami, ale możemy się Ciebie też pomodlić. Proszę.
Moi kochani, w tym tygodniu będę miał odpoczynek, bo tylko przez 3 dni będę razem z pastorem na synodzie kościoła, więc tam nie będę miał dużo zajęć. Ale później wracam do domu i kolejne miasto, kolejna ewangelizacja. Dużo mam przed sobą jeszcze w tym roku wyjazdów, mimo że rok może nie jest długi, ale jeszcze chyba około 20-30 może wyjazdów ewangelizacyjnych, a więc jest to dosyć duża ilość. I wierzcie mi, nie ma sensu jeździć głosić, jeżeli nie ma w tym namaszczenia Pańskiego. A wiem, że namaszczenie przychodzi poprzez modlitwę Kościoła. Mój zbór za każdym razem, kiedy wyjeżdżam, to jest praca misyjna naszego zboru. Wiecie, to jest takie fantastyczne. Oni mają pastora misjonarza. Chcielibyście mieć pastora misjonarza? Bo dzisiaj was pastor powiedział, że prawdopodobnie gdyby on spróbował myśleć, żeby tyle wyjeżdżać co ja, to już by miał problemy. Ale taka jest specyficzna służba, nie tylko moja osobista, ale też naszego zboru, który oczywiście stoi za mną w modlitwach. Pamiętam, jak miałem 10-lecie służby pastorskiej, powiedziałem w zborze, bracie i siostry, to już 10 lat, jak to szybko minęło. A jedna siostra z tyłu się odzywa i mówi, bracie, 5 lat, odliczając wszystkie twoje wyjazdy. Ona oczywiście powiedziała bardzo życzliwie, jest to wspaniała, kochana siostra. Potrzebuję modlitwy, bardzo potrzebuję modlitwy. Bo wiem, że kiedy jest działanie Ducha Świętego, to wiem, że to płynie z modlitwy. Ja też chciałbym mieć kontakt z waszym pastorem i opowiedzieć jemu, co wasze modlitwy robią w czasie mojej służby, którą prowadzę w różnych miejscach. Nie wiem, czy jest ktoś z was, kto ma na sercu, mi nie chodzi o pomodlenie się, czy jest ktoś z was, kto odczuwa służbę modlitewną i modli się w taki systematyczny sposób w różnych intencjach. Jesteś modlicielem, wstawiennikiem Bożym. Nie kojarzyć oczywiście z jakimś ruchem, ale chodzi mi wstawiennikiem Bożym. Czy jesteś modlicielem? Czy jest ktoś taki? miałbym prośbę, drodzy, czy moglibyście w swoich kalendarzykach czy w miejscach moje imię wpisać? Bardzo, bardzo chciałbym, żebyście wspierali mnie w modlitwie. Absolutnie to nie ma zastąpić mojej modlitwy, które muszę przed Pana zanosić. Nie, absolutnie nie próbuję wręczyć się w ten sposób. Ale mam i w naszym kraju, i nie tylko, wielu przyjaciół, którzy stoją za mną w modlitwie. To są te stałe modlitwy. I wiem, jak wielką one wartość mają i wiem, jakim one są dla mnie błogosławieństwem. I dlatego mówię to jako wprowadzenie, że bardzo, bardzo bym prosił, jest to moje wielkie pragnienie, bardzo proszę, pomódlcie się o moje życie, o mój dom, moją rodzinę, o moją służbę, którą prowadzę dla Pana. Jak wiecie, w tym czasie moja żona cały ciężar domu niesie. To jest jej służba. Pewnego dnia ona zobaczyła to i pamiętam, kiedyś usługiwaliśmy, ktoś powiedział, jak Ewo, ty znosisz to, że Marek tak często wyjeżdża. Ona powiedziała, to jest nasza służba. To jest nasza służba. Jeżeli to by była tylko moja służba, prawdopodobnie byśmy mieli napięcie w domu. Konflikt. Ale to nie jest tylko moja służba. To jest nasza służba. Moja żona jest wdzięczna i zawsze mówi, to kim dzieci dziś są, to przede wszystkim jest moje wychowanie. Ja muszę na to odpowiedzieć. Amen. Halleluja. Bardzo was proszę o modlitwę, bracie i siostry.
Nie wiem, dlaczego miłość Twą mój Bóg mi poznać dał. Jak wielkie Jego łaski są, że życie za mnie dał. Nie wiem, dlaczego I wiem, do